Kochani, Słowo Boże zawsze wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom, zawsze wychodzi dla nas jako pomoc, jako wskazówka, jako Boże instrukcje dla naszego życia. Dlatego też będziemy czytali to Słowo w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i będziemy je rozważali na chwałę naszego Pana i ku naszemu wzrostowi. Otwórzmy Księgę Jakuba, list Jakuba. 3 rozdział, 13 wersetu, to jest 1313 strona, 1313, 3 rozdział od 13 wersetu i 14 rozdział przeczytamy, 17 wersetów on ma. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótnia, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Skądże spory, skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Wiarłomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze, parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. To więc umie dobrze czynić, a nie czynić, dopuszcza się grzechu. Kochani, słowo, które przeczytaliśmy, jest bardzo bogatym słowem, które pokazuje dla naszego życia, jak mamy ustabilizować naszą chrześcijańskość przez jego oblicze. Mówię świadomie chrześcijańskość, dlatego że chrześcijanie to jest bardzo różnorodna grupa ludzi, którzy opowiedzieli się po stronie Chrystusa, ale ta grupa jest bardzo różnorodna i bardzo w różny sposób jest prowadzona i w różny sposób żyje i w różny sposób się zachowuje. Począwszy od uwielbiania chociażby na zgromadzeniu, jakby każdy kościół inaczej wygląda, prawda? Tu jest takie uwielbianie, tu jest takie uwielbianie, tu jest takie. W niektórych jest trochę podobne, ale za każdym razem mamy do czynienia z ludźmi, którzy na przykład taki instrument jak perkusja uznaliby, że to jest szatański instrument i nie może być takiego instrumentu w kościele. Inni by z kolei powiedzieli, no jak to uwielbiać Pana bez perkusji? No przecież trzeba okazać Bogu radość. nie wyobrażaliby sobie zupełnie uwielbiania bez takiego instrumentu. I począwszy od uwielbiania, a skończywszy na nauczaniu, kościoły się między sobą i chrześcijanie między sobą się bardzo, bardzo różnią. I to diametralnie się różnią. Niektórzy wręcz zaprzeczają sobie nawzajem w nauczaniu i zupełnie co innego mówią. Ja przypominam sobie taką sytuację, to wam jako ciekawostkę powiem. Dawno temu, to było może ze 25 lat temu, może 30 lat temu, byłem na takim nabożeństwie, to miało miejsce na Wolsztyńskim województwie i tam wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych z całą rodziną pewien brat, który prowadził pracę w tym niedużym miasteczku. No i było takie nabożeństwo pożegnalne. Bardzo dużo ludzi się zgromadziło, zaprosili z różnych zborów dookoła, ja też tam byłem. I wiecie, w pewnym momencie proszono różnych braci z różnych terenów, z różnych miast, którzy tam prowadzili pracę. Ustalone było od razu na początku nabożeństwa, kto po kim zajmuje miejsce. Tam wiadomo było po kilka minut, tylko każdemu dawano czasu, żeby tam wypowiedział jakieś słowa. No i ustalone było, pewien brat miał na początku mówić, po nim miał wyjść inny brat mówić, ale coś się tam zamieszało i tego brata, który drugi miał mówić, postawiono jako pierwszy i on wychodzi i mówi tak: nie zgadzam się z moim przedmówcą. Miał być drugi. I jego przesłanie miało oznaczać, że on się nie zgadza ze swoim przedmówcą. On się nie zgadza. I już nie było jak tego zmienić. Miał to zapisane, więc musiał tak rozpocząć. Nie zgadzam się z moim przedmówcą. Kochani, niektórzy w chrześcijaństwie, w chrześcijańskości zapędzają się, niezależnie od tego, kto by przed nami coś powiedział, to oni się z tym nie zgadzają. Oni się z tym nie zgadzają. Kochani, ja chciałem zwrócić na to uwagę, abyśmy wiedzieli, że przeciwstawianie się samo w sobie nie pochodzi na pewno od Boga, ale pochodzi od szatana. Słowo Boże tutaj w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, bardzo jasno i wyraźnie mówi taką rzecz. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest niepokój i wszelki, podkreślam to, wszelki zły czyn. Jeżeli możecie sobie wyobrazić jakiś zły czyn, to na pewno on jest tam, gdzie jest zazdrość i kłótliwość. Ja się nie zgadzam z moim przedmówcą, bo mój charakter, bo mój duch, który we mnie jest, jest duchem sprzeciwu. Jest duchem, który będzie zawsze przeciwstawiał się niezależnie od tego, co powiemy. Nie wiem, czy doświadczyliśmy nieraz w domach naszych, w rodzinach naszych taką sytuację. Przychodzi jakiś taki dziwny dzień, kiedy wszyscy wszystkim się sprzeciwiają. Co by się nie powiedziało, to jest źle. Mąż powie to, żona powie tamto. Żona powie to, mąż powie tamto. Nie ma zgody, po prostu nie ma zgody. Nie wiem, czy zauważyliście, że takie dni przychodzą. Takie dziwne dni, kiedy nie można jakby porozumieć się ze sobą. Ja się pytam, skąd to się bierze? Czy my już poprzedniego dnia wieczorem ustaliliśmy sobie na karteczce, napisaliśmy, jutro będę się przeciwstawiał wszystkiemu. Jutro będę się kłócił ze wszystkimi. Wiecie, żebyśmy to dobrze zrozumieli. To jest taki duch przeciwstawiania się. Duch kłótliwości, duch, który zatrzymuje człowieka w rozwoju, zatrzymuje człowieka w porozumieniu i zabija miłość. Żebyśmy to dobrze zrozumieli, szatan zawsze będzie atakował w tych sytuacjach ludzi, kiedy oni mają coś dobrego utworzone. Jak ludzie utworzą małżeństwo, to przyjdzie szatan, będzie chciał rozwalić. Jak ludzie będą mieli miłość, to on będzie wszystko robił, żeby tą miłość rozerwać. Jeśli jest zbawienie od Pana naszego Jezusa Chrystusa, to szatan wszystko zrobi, żeby tą wodę zamącić, żebyś zaczął myśleć, że wszyscy są zbawieni, a ty tyle nagrzeszyłeś, że to jest niemożliwe, żeby Bóg ci przebaczył. A my mamy się nauczyć dróg Bożych. Mamy się nauczyć tego, co Bóg do nas wyraźnie w Słowie swoim mówi. Abyśmy dobrze wiedzieli, że zawsze możemy się poddać działaniu diabła, niezależnie od tego, jak blisko chodzimy z Chrystusem. Był taki człowiek, który chodził krok w krok z Jezusem. Cały czas chodził z Jezusem, A Jezus Chrystus do niego powiedział po pewnych słowach: precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Do kogo to Jezus Chrystus powiedział? Do Judasza? Do Piotra, który później był wiernym jego naśladowcą i głosicielem prawdy Bożej. Dlaczego tak się dzieje? Bo my musimy pewną rzecz dobrze zrozumieć. Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli dla ciebie przyjazny jest świat, to wrogo jesteś nastawiony do Boga. Żebyśmy to dobrze zrozumieli. Jeśli kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Mądrość, moglibyśmy powiedzieć, jest uniwersalna. A ot i nie jest uniwersalna, bo Słowo Boże mówi, że nie jest uniwersalna. O mądrości jest powiedziane tak: mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. A druga mądrość? A druga mądrość wstępująca z góry od Boga jest czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, pełna dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A więc mamy dwa oblicza mądrości. Różna jest mądrość, do której możemy sięgnąć. Tak jak różna może być prawda, do której będziemy sięgać. Jedni sięgną do innej prawdy, drudzy sięgną do innej prawdy i kłócą się między sobą. A prawda powinna być jedna. Mądrość powinna być jedna. Ale Bóg wybrał w tym świecie to, co jest dla świata głupie, i obdarzył swoją mądrością, aby ośmieszyć świat. Wyobraźcie sobie mnie, który nie był wcale taki mądry, wybrał, abym zwiastował jego Ewangelię. Po co? Aby ośmieszyć tych wielce uczonych i bardzo mądrych ludzi. Po to to czyni, ażeby się okazało, że moc Boża objawia się w słabości. Moc Boża objawia się w posłuszeństwie woli Bożej. I ten fragment, który przeczytaliśmy, właśnie o tym zagadnieniu mówi. A mianowicie od samego początku, poczynając takich sześć zagadnień, krótko chciałbym poruszyć. Jedno z nich: poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Drugie: zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Trzecie: odmyjcie ręce i oczyście serca. Czwarte: biadajcie, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Piąte: uniście się przed Panem, a wywyższy was. I wreszcie szóste: kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To są te zagadnienia, które są podstawą życia chrześcijanina, dziecka Bożego. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Pierwsza rzecz, którą po nawróceniu od razu musi zacząć czynić w swoim życiu, to wyganianie diabła z każdej sfery swojego życia. Z każdej sfery swojego życia. Co byś nie pomyślał, to tam wszędzie diabeł chce maczać swoje palce. Swoje szpony, bym powiedział. On wszędzie tam chce popsuć. Jak Bóg stworzył świat, jak Bóg uczynił raj i w raju umieścił człowieka, to pierwszą rzecz, którą diabeł chciał zrobić, to co? Zwieść człowieka. Bóg podarował człowiekowi, aby żeby rządził ziemią. Podarował mu władzę na ziemi. Pierwszą rzecz, którą diabeł chciał zrobić, zabrać mu władzę. I wszystko, podejmuje wszelkie działania, ażeby zatrzymać człowieka w jego rozwoju, w jego Bożym rozwoju. Ile to razy coś szukasz i ludzie w świecie dość często mówią, że nie mogą znaleźć, bo diabeł ogon swój położył, zasłonił. A myślicie, coś w tym jest. Coś w tym jest, że szatan zawsze chce szkodzić człowiekowi. Zawsze chce szkodzić. Bóg z tego świata wybrał jeden naród. Nazywają się Żydzi. Jakby ktoś przyszedł do ciebie i o tym takim wybranym narodzie, sądząc dobrze, powiedziałby do ciebie, ty Żydzie, czułbyś się bardzo zaszczycony, prawda? Bardzo zaszczycony byś się poczuł. O, powiedział o mnie, że jestem z narodu wybranego. No, docenił mnie, tak? A jak myślicie, czemu to jest obraza powiedzieć na kogoś, ty Żydzie? Dlaczego? Bo zrobił to szatan. Bo zrobił to szatan. Bóg wybrał naród, a szatan wszystko zrobił, żeby przewrócić to do góry nogami i pokazać naród wybrany jako naród odrzucony, jako najgorszy naród na tym świecie. Najgorszy. Dlatego na murach nie znajdziecie bij Polaka, tylko będzie napisane bij Żyda. Ja widziałem, wiecie, jak jeszcze rywal nie był taki ładny jak teraz jest, to tam na ścianie taki duży napis był bij Żyda. Czemu taka nienawiść? Bóg powiedział, chcę, żebyście znienawidzili mój naród. Chcę, żebyście mój wybrany naród Żydów nienawidzili z całego serca. Czy tak? Bóg powiedział, miłujcie ich i dobrze im żyćcie. Bo w ich błogosławieństwie jest wasze błogosławieństwo. Będziesz błogosławić mój naród, będę błogosławić ciebie. Kto błogosławi mojemu narodowi, ja temu będę błogosławił. Dlatego Słowo Boże mówi na samym początku poddawajcie się Bogu, czyli przyjmijcie Boga do swojego serca, a przeciwstawcie się diabłu. Przeciwstawcie się diabłu. 1 Piotra 5, 8, 9 jest napisany tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 6 werset. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. I wreszcie wspaniały fragment Efezjan 6 rozdział od 11 kilka wersetów przeczytajmy. Przywdziejcie całą na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła. Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło zwierznością i władzą, rządcom świata tych ciemności, oraz mocą duchowym zła w okręgach niebieskich. Dlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą, abyście, gdy nadejdzie ów dzień zły, mogli odeprzeć zwycięsko ataki zła i ostać się, zwyciężywszy wszystko. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Zobaczmy krótki fragment, a aż w trzech jego elementach jest podkreślone bardzo wyraźnie, żeby stawić opór diabłu, żeby mu się przeciwstawiać. To tak jakby najważniejsze w życiu chrześcijanina było na samym początku przyjąć Boga i przeciwstawić się diabłu. Kochani, nie zrobimy ani kroku do przodu w rozwoju naszym duchowym, jeśli nie nauczymy się odrzucać diabła z naszego życia. Nie nauczymy się wyrzucać mocy ciemności z naszego życia. Nie może być w życiu twoim czy moim taka sytuacja, że się boisz do piwnicy zajść, bo duchy ciebie straszą. I one ciebie straszą, bo się boisz. Ale ty masz się im przeciwstawić. Nie możesz pozwolić, żeby one z kąta w kąt się poniewierały, żeby łaziły, żeby straszyły, żeby niepokoiły, żeby przerywały ci sen, żeby jak zmora w nocy ciebie dusiły. Nie możesz sobie na to pozwolić. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś dzieckiem Bożym. Na samym początku, jeśli chcesz się rozwijać, jeśli chcesz wzrastać dla Pana, musisz odegnać od siebie moce nieczystości. Wszystkie moce nieczystości. Szatan będzie wiedział, że zaczynasz mieć w swoim sercu wiarę, że zaczynasz wiarą żyć, że zaczynasz wiarą brać różne Boże błogosławieństwa. On będzie ci chciał wytrącić twoją wiarę z twoich rąk. Będzie chciał ci wytrącić, wybić ci z głowy tą wiarę, żebyś nie wierzył, żebyś się nie trzymał w ufności Pana. Kochani, jak wiele Bóg może w naszym życiu uczynić. Nie dalej jak w poniedziałek i wtorek będziemy mieli wizytę namaszczonego brata. Brata, który naprawdę przez Boga jest używany w potężny sposób. Ale nic nie przeżyjesz, nie otrzymasz nic od Boga, jeśli nie będziesz wierzyć. Trzeba wierzyć. Jeśli chcesz coś od Boga otrzymać, musisz wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go miłują. Bo bez wiary, w Hebrajczyków czytamy, nie można się podobać Bogu. Nie można podobać się Bogu bez wiary. I dlatego Bóg ci wlewa wiarę. Na samym początku daje ci dar wiary. Na samym początku wlewa ci ją do serca. I diabeł od razu krok w krok za Bogiem idzie, żeby ci tą wiarę zabrać. Bo on wie, że to jest groźne przeciwko niemu. Jeśli ty wierzysz, że możesz wygonić diabła z twojego otoczenia, z twojego domu, z twojej rodziny, to jesteś niebezpieczny dla diabła. Jesteś dla niego niebezpieczny, bo ty spowodujesz, że on będzie musiał odejść. On jest mocniejszy od ciebie, ale nie jest mocniejszy od Jezusa, który jest w tobie. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Dlatego przeciwstawiasz się Jemu, że zdajesz sobie sprawę z autorytetu, który został ci dany w Jezusie Chrystusie. Z autorytetu. Dlatego przeciwstawiamy się Jemu. Nie dlatego, że jesteśmy silniejsi, ale dlatego, że mamy autorytet Jezusa Chrystusa. Dlatego się Mu przeciwstawiamy. Dlatego wchodzimy i nie wytrzymy dzieła diabelskie. Dlatego depczemy po wężach i skorpionach. I żadna moc nieczystości nie zaszkodzi nam. Amen? Naprawdę musimy w to uwierzyć. Od tego się zaczyna Boże błogosławieństwo w naszym życiu. Od tego się zaczyna rozwój, wzrost. Wzrastać będziesz wzrastać duchowo i jednym kopnięciem w tyłek, za przeproszeniem, przyjdzie diabeł i ci wybije z głowy cały twój wzrost. Jednym kopniakiem. Wystraszy cię tak, że wszystko stracisz. Zupełnie wszystko stracisz. Kobieta jest w ciąży. Czy wiecie, że przez strach może stracić dziecko? Wiecie? Przez strach. Nikt jej nie uderzy. Przez strach można stracić. Ty możesz być brzemienny w Boże błogosławieństwo i przez strach, który wywoła diabeł, a ty się przestraszysz, stracisz całe błogosławieństwo od Boga. Możesz stracić całe uzdrowienie. Bóg cię uzdrowi, ale nie utrzymasz uzdrowienia, bo przyjdzie diabeł i ci ukradnie. On zawsze kradnie. Jakie mamy na to dowody? Bóg dał dla człowieka władzę nad ziemią. Przyszedł diabeł i co, miał mocy ukraść to? Oczywiście, że miał moc. Ale jakby człowiek go nie posłuchał, to by diabeł nic nie ukradł dla człowieka. I my teraz jesteśmy nauczani Bożej prawdy, aby to, co utraciliśmy, odzyskać. Utraciłeś coś, co otrzymałeś od Boga, diabeł ci ukradł, teraz masz szansę odzyskać to z powrotem. Ale musisz przegonić najpierw diabła. Musi się okazać, że zdajesz sobie sprawę z autorytetu, który został ci dany w Jezusie Chrystusie Panu Twoim. Abyśmy stanęli przed obliczem Boga żywego i nie pozwolili, aby diabeł nas musztrował, aby diabeł nas dotykał, aby diabeł nas straszył. Nie pozwolimy na to. Pamiętaj o tym, że szatan zawsze przychodzi, żeby się przeciwstawiać dzieciom Bożym. Powiesz coś mądrego w imieniu Jezusa Chrystusa, powiesz kazanie, czy się pomodlisz, usiądziesz, a diabeł ci przyjdzie i powie, zobacz, jakiego głupka z siebie zrobiłeś. Ludzie to wszystko słyszeli, co gadałeś. Zdaje się taki poważny człowiek, a co ty gadałeś? Jak to co gadałem? Powtarzałem po tym, co Duch Święty mi powiedział. Ośmieszyłem się, bo powiedziałem to, co Duch Święty powiedział. Jezus Chrystus zawsze mówił to, co najpierw usłyszał od swojego Ojca. A przyszedł do Niego szatan i co powiedział? Pokłoń mi się. A gdzie w Słowie Bożym jest powiedziane, że dla szatana trzeba się kłaniać? Wyciągnął go na górę i powiedział, rzuć się z góry. Cytuję Słowo Boże, bo napisano, że... Ale gdzie jest powiedziane, rzuć się z góry? Gdzie w Słowie Bożym jest powiedziane, rzuć się z góry? Musimy się nauczyć Jego podstępów. I Jego podstępy powinny być nam dobrze znane. Dobrze znane. Dlatego nauczmy się najpierw walczyć. Walczyć o siebie. Nieraz ludzie chcą, żeby inni za nich walczyli. Ale Bóg chce ciebie nauczyć walki. I o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj musimy się nauczyć walki przeciwko diabłu. Wyganiania go z naszego życia, wyganiania go z naszego umysłu, z naszej rodziny, z naszego domu, wszędzie. Ja zrobiłem nawet tak, że dookoła domu przeszedłem, powiedziałem, że na moim podwórku, to jest mój teren, nie będziesz tutaj przebywać. Nawet nie chcę, żebyś pod oknami mojego domu podsłuchiwał, co ja rozmawiam w domu. Za płot. Tam jest ulica, ulica nie jest moją własnością. Ale tutaj jest płot. Widzisz ten płot? Za ten płot nie wolno ci wchodzić. I myślicie co? Że jestem głupi? Myślę, że korzystam z tego, co Bóg mi dał. Jak autorytet. W moim domu, w mojej rodzinie, na moim podwórku. Szatan nie może przebywać, bo ja sobie tego nie życzę. Ja sobie tego nie życzę. On nie jest tam mile widziany. I Słowo Boże mówi, przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga. Rozumiecie, co to Słowo mówi? Przyjaźń ze światem to jest przyjaźń z demonami. Przyjaźń ze światem to jest przyjaźń z szatanem. A co Jezus Chrystus powiedział? Odchodzę. Przyjdzie tutaj władca świata. Ale ja z nim nie mam nic wspólnego. Ja z nim nie mam nic wspólnego. Absolutnie nic. Masz coś wspólnego z diabłem? Ja nie mam z nim nic wspólnego. Nie mam żadnych wspólnych interesów. Ja jeśli chodzi o diabła, to będę tylko go gonił po prostu. Będę go wyrzucał. Nie w swoim imieniu, bo on mnie nie posłucha. Jakbym powiedział w imieniu moim wyganiam ciebie, on by się śmiał do rozpuku. Ale ja mówię w imieniu Jezusa Chrystusa. Musisz odejść. Musisz odejść. Nie możesz inaczej zareagować. Chcę, bracia i siostry, aby każdy na tym miejscu nauczył się wyrzucać diabła z naszego życia. Może myślisz, że nie musisz tego robić. Jeśli nie uważasz, że nie musisz tego robić, to oznacza, że dookoła ciebie krąży dużo demonów. Dużo demonów. Bo nawet nie masz przekonania, że trzeba je wyrzucać. Tu jest powiedziane, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. Najpierw poddaj się Bogu, później przeciwstaw się diabłu. Bo nie ma innego wyjścia. Absolutnie żadnego innego wyjścia nie ma. Jak się poddajesz Bogu, stajesz się wrogiem diabła. A jeśli chcesz udobruchać diabła, stajesz się wrogiem Boga. To jest taka prawda. Były takie ludy całe, które chciały udobruchać złe duchy. I co robiły? Ludziom serca na żywca wyrywali i inne takie rzeczy. Dobre rzeczy robili. Dobre. Żeby udobruchać diabła. Diabła nie można udobruchać, jego trzeba wygonić. Po prostu przeciwstawić mu się. I to zapamiętajmy, bo taka jest Boża rada i takie jest Boże prawo. Jana 14:30, to co już wspominałem, już wiele nie będę mówił z wami. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Efezjan 2:1-2 napisane jest, i wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Każdy, kto się opiera, każdy, kto jest oporny, każdy, kto się nie poddaje woli Bożej, każdy, kto nie chce być pokorny, przeciwstawia się Bogu. Jest tym synem opornym, w którym działają demony. W taki czy w inny sposób, w takiej czy innej formie. Ale pamiętajmy o tym. Drugi punkt, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zachariasza 1:3 mówi tak. Lecz powiedz im, tak mówi Pan zastępów, nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, a ja zwrócę się do was, mówi Pan zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc, tak mówi Pan zastępów, odwróćcie się od waszych złych dróg i od waszych złych czynów, lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. I Malachiasza 3:7, od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga, bo wy mnie oszukujecie? Kochani, zwróćmy uwagę na nasze życie. Przeanalizujmy. Tu nie jest nie podaje Bóg takiej drogi bez wyjścia. Bóg podaje konkretnie. Jak wy się zwrócicie do mnie, jak wy przyjdziecie do mnie, to ja zwrócę się do was. Jak wy będziecie błogosławić moje imię, ja wasze życie pobłogosławię. Bóg po prostu daje nam wyjście. Ale Słowo Boże mówi, bo wy postępujecie w taki sposób, że mnie oszukujecie. W czym? No właśnie, przeanalizujmy to słowo. Ja akurat dzisiaj nie chcę cytować dalej tego słowa. Tam jest to wszystko opisane. Jak chcecie, w domu sobie przeczytajcie dwie ostatnie księgi Starego Testamentu. Tam to trzeba przeanalizować, zobaczyć, co Bóg do nas mówi, jakie są Boże prawdy. I jak ja to często mówię, nie odwracać kotowi ogona. Że Bóg tak mówi, a ja mówię, bo to nie, to Stary Testament, to nas nie obowiązuje. Wiecie, kochani, Pismo Święte całe nas obowiązuje od początku do końca, od samego stworzenia i aż do zakończenia życia na ziemi. Całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nie jest powiedziane, tylko Nowy Testament jest przez Boga natchniony, jest powiedziane, całe Pismo Święte jest przez Boga natchnione i dobre. Do nauczania, do wykrywania błędów, do poprawy, do wzrostu, do wszystkiego, co jest chrześcijaninowi, dziecku Bożemu potrzebne. Słowo Boże wszystko to zawiera i we wszystkim podaje dobre wskazówki dla naszego życia. I nie próbujmy odwracać tego w jakiś sposób, mówiąc, że to jest słowo nie do nas. Niektórzy bardzo, bardzo chętnie tak myślą, jak się znajdą na nabożeństwie, a już głoszone słowo i tak sobie myślą, jak to dobrze, że ten brat jest. No to jest prosto do niego słowo. No bardzo dobrze. No właśnie dobrze, że on to słucha. Niech słucha. Dobrze, że pastor to mówi. Cieszą się, że słowo jest dobre do sąsiada. Do mnie akurat no dzisiaj nie ma nic, ale no następnym razem może coś do mnie będzie. Następnym razem przychodzą i znowu nic do nich nie ma, tylko do innych. I tak dalej, i wzrastają w zatwardziałości serca. Zaczynają odrzucać każde słowo. Każde słowo przez Boga jest natchnione. Całe słowo od Boga jest natchnione i dobre dla ciebie, dla mnie i dla każdego człowieka. I każde z nich jest odpowiednie na odpowiedni czas dla każdego z nas. Dlatego trzymajmy się mocno tego, co Bóg powiedział i pamiętajmy, że my mamy nie oszukiwać Boga, tylko przestrzegać Jego prawa i w tym wszystkim, co przykazania mówią, przestrzegać tych przykazań. Po prostu przestrzegać tych przykazań. 10 przykazań jest, tak? 10 przykazań. Wiecie o tym, że 10 jest przykazań? Wiecie. I wiecie, że pierwsze to jest jakie? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pamiętajmy o tym, to jest to pierwsze przykazanie, abyśmy dobrze wiedzieli o wszystkich przykazaniach, które Słowo Boże wymienia, abyśmy nie czynili żadnego obrazu Boga naszego. Pamiętajmy, znamy przykazania, więc nie będę wspominał. Obmyjcie ręce i oczyście serca. Zachariasza 3:5 mówi tak. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój. I przyoblekli go w szaty. A anioł Pana stał przy tym. Przy powieści Salomona 22:11. Kto miłuje czystym sercem i mówi życzliwie, ten staje się przyjacielem samego króla. Psalm 51:12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Śpiewamy taką pieśń. I 73 psalm, 1:1. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Mateusza 5:8. Błogosławieni czystego serca, albowiem to oni Boga oglądać będą. Łukasza 11:41. Lecz tylko przeznaczcie na jałmużnę to, co jest wewnątrz, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Jana 15:3. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Rzymian 16:19. Waszą zaś uległość Chrystusowi wszyscy dobrze znają. Jesteście więc dla mnie źródłem prawdziwej radości. Chciałbym jednak, żebyście byli roztropni w czynieniu dobra i bezwzględni w unikaniu zła. To jest to, co podsumowuje te wszystkie wersety, które przeczytaliśmy. Abyśmy byli roztropni w czynieniu dobra i bezwzględni w unikaniu zła. Człowiek bezwzględny w unikaniu zła. Czy chrześcijanie wszyscy są bezwzględni w unikaniu zła? Chyba nie. Bo jeśli dzieją się między nami różne rzeczy, które później trzeba Bogu wyznawać i tym duchownym, którzy pracują, to chyba nie jesteśmy bezwzględni w odrzucaniu zła. Pamiętajmy o tym, nie wolno nam oszukiwać Boga. Nie wolno nam kręcić i odmieniać Boże prawo. Jeśli przykazanie mówi tak, to ono mówi do kogoś innego, do ciebie też. Bóg nie zmienił ze względu na ciebie przykazania i powiedział wszystkich innych, to obowiązuje oprócz ciebie. Ty to możesz sobie trochę ulżyć. Przypominam sobie pewnego kaznodzieję w Stanach Zjednoczonych. To wiele lat temu było, może i teraz się takie rzeczy zdarzają, ale to akurat było dawno temu. Wiecie, ten kaznodzieja tak głosił słowo, był taki wierny Bogu, tak opowiadał Ewangelię, naprawdę Kościół miał potężny, ogromny, rozwinęło się to wszystko, zaczynał od niewielkiej grupki i przyszedł pewien głos doradczy do niego. Przyszedł pewien głos doradczy i powiedział do niego tak, ty tak wiernie służyłeś Bogu, należy ci się nagroda. I w nagrodę Bóg ci chce dać nową żonę, młodą, piękną, żebyś swoją starą rzucił i żebyś wziął sobie tą młodą żonę. Wszyscy mu tłumaczyli, że to nie może tak być. A on twierdził, że to Duch Święty do niego przyszedł i powiedział mu, że w nagrodę za jego wierność Bogu i za jego ciężką pracę dla Pana i opowiadanie Ewangelii i wzrost Kościoła należy mu się nowa młoda żona. I wziął sobie tą młodą, nową żonę. Oczywiście ze zboru go wyrzucili i Nie wiem, co dalej się z nim stało, ale posłyszał głos. Posłyszał głos. Czy według Słowa Bożego należało mu się wyjątek jakiś z Bożych przykazań? Nie. Zwodniczy głos przyszedł, oszukał go, a on się od początku nie nauczył wyganiać demonów i demony go usiedliły. Oszukały. Tak samo jak tysiące ludzi oszukują na Bliskim Wschodzie. Stań się tym człowiekiem, który wysadzi siebie i wielu innych dookoła ciebie, a tam w niebie będziesz miał żon, dziewic, wiecznych dziewic. Co byś nie robił, one będą dalej dziewicami. I oni idą. Idą po dziewicę. Głos przychodzi i mówi. Dlatego nauczmy się odróżniać. Nauczmy się być czyści wobec zła. Nauczmy się tego. Jeśli widzisz, że coś jest nie tak, jest niezgodne ze Słowem Bożym, wyganiaj demony. Bo to one Boże Słowo powykręcały. Proste Boże drogi wykręciły. Dlatego nauczmy się być szczerymi przed Bożym obliczem i naprawdę wzrastać na Jego chwałę. Obmyjcie ręce, oczyście serca. To jest ważne. Biadajcie, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Przecież my zawsze mówimy, że musimy się radować w Panu. Radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się, tak mówi Słowo Boże. A tu jest jakby coś zupełnie przeciwnego. Biadajcie i smućcie. Płaczcie, płaczcie, płaczcie. Płaczcie. W śpiewniku Pielgrzywa jest taka pieśń: oczy płaczą, łzy się leją. Tam smutek, żal dalej jest takie. Nie śpiewamy tej pieśni. A chyba powinniśmy. Oczy płaczą, łzy się leją. Ale powinniśmy dobrze wiedzieć, kiedy to w naszym życiu ma mieć miejsce. Jak zgrzeszysz, nie radzę ci się radować. Najpierw musisz pokutować. Najpierw musisz mocno żałować za swój grzech. Musisz płakać i smucić się. Musisz stanąć przed Bożym obliczem i pokazać, jaki masz żal z tego powodu, że grzeszysz. Jaki masz żal z tego powodu, że złamałeś Boże prawo. Jak ja żałuję, Boże kochany, tak jak kiedyś ten marnotrawny syn przyszedł do ojca swojego, powiedział: Panie, nawet nie mówił do niego ojcze, Panie, nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Zrób mnie z jednym ze sług swoich. To ojciec zdecyduje, co on zrobi. Ale twoja postawa musi być taka, jak tego syna marnotrawnego. Przychodzisz do ojca i masz straszny żal. Żal do ojca, nie do siebie. Żal do siebie. Jak ja mogłem to zrobić? Jak ja mogłem tak stanąć przeciwko Bogu? Jak ja mogłem tak w grzech popaść? Jak ja mogłem? Panie, jestem twoim dzieckiem. Jestem zbawiony, mam Twoją Ewangelię. Jak mogło dojść do tego w moim życiu? Żałujesz. Bóg Ci przebacza i normalizuje Twoje życie. To jest ta droga. Lecz na dom Dawida, Zachariasza 12:10, lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleję ducha łaski i błagania. I my często tutaj na modlitwach piątkowych wołamy do Boga: daj nam ducha błagania. Daj nam ducha błagania. Abyśmy przebłagali Twoje oblicze. Bo Ty, Boże, chcesz, abyśmy się modlili, abyśmy wołali do Ciebie, ale żebyśmy też błagali Ciebie. Po prostu przychodzili i umadlali Ciebie, upraszali Ciebie. Bóg powiedział do nas, abyśmy wołali do Niego. Bóg powiedział do nas: modlicie się, wołacie do mnie, staracie się. A ja wam mówię, wszyscy zacznijcie wołać. Ja wzbudzę środki na budowę nowego kościoła, ale wszyscy zacznijcie wołać. Wołać, ja mam pomoc. Z ludzi ją wydobędę. Zachęcę ludzi. że wydawali na ten cel. Ale wy musicie się modlić. Cały zbór, tam jest utworzona lista postów. Tam jest utworzone kolejne dni. Dopisujcie się tam. Nie martwcie się, będzie lista dalsza. Ale na razie wpisujcie się wszyscy po 5 osób na dzień, czy nawet więcej. Ale żeby po prostu przebłagać, żeby Bóg miał uzasadnienie do działania. Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat mówi. Świadczą o tym wszyscy ludzie, którzy są Bożymi ludźmi, że potrzeba jest przebić ten diabelski opór. Bo błogosławieństwo Boże idzie. Błogosławieństwo Boże i odpowiedź Boża idzie, tak jak w Daniela jest opisane. Ale trzeba zwyciężyć złego. Trzeba odrzucić złego na drodze tego błogosławieństwa, aby ono do nas dotarło. Taka jest Boża prawda. Tak mówi Bóg. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili. A wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego ducha. Obmyjcie się więc, oczyście się. Usuńcie wasze złe uczynki sprzed mego oblicza. Przestańcie nareszcie grzeszyć. Nareszcie przestańcie grzeszyć. My musimy wypracować taką naturę w naszym życiu, żeby nam się nie chciało grzeszyć. Ja nie mówię, że w takim razie nigdy już nie zgrzeszymy. Nie, nie, to nie o tym mówię. Jan pisze, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który wstawia się za nasze grzechy. Ale żeby nam się nie chciało grzeszyć. Bo najczęściej człowiek grzeszy z tego powodu, że mu się chce grzeszyć. Że grzech sprawia mu przyjemność. Wypić. To takie jest niedobre. No niestety, ale muszę to wypić. Dlaczego ludzie piją? Bo im to smakuje. Oni to lubią. Dlatego czego grzeszny seks uprawiają? Dlatego, że oni to lubią. Obca zawsze lepiej smakuje. Tak sobie powtarzają. Różne żarty, którego z tego miejsca nie będę cytował. Najprzeróżniejsze, żeby uzasadnić, że najfajniej to jest poza własną rodziną, poza własną żoną, poza własnym mężem. Najfajniej to jest. A skąd to wiesz, że to jest najfajniej? Masz apetyt źle ustawiony. Masz apetyt, że smakuje ci grzech. Po prostu lubisz grzeszyć. Dlatego Słowo Boże mówi, że my musimy odrzucić grzech z naszego życia. Musimy wypracować w naszym wnętrzu wstręt do grzeszenia. A wtedy dopiero jak nam się zdarzy grzech, no to mamy orędownika u Ojca. O to Bogu chodzi. Tak właśnie Bóg nas chce ukształtować. A w dalszej kolejności, żebyśmy uniżyli się przed Panem, aby nas wywyższył czasu swego. Dopiero wtedy to się dzieje. Wtedy dopiero to ma miejsce. W 1 Piotra 5:6 czytamy, uniżajcie się wtedy pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Joba 22:28, cokolwiek postanowisz, uda ci się i nad twoimi drogami zabłyśnie światło, gdyż Bóg poniżna pysznego, lecz wybawia pokornego. Przy powieści Salomona 29:23, pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Przy powieści Salomona 16:18, pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Nie jeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Mateusza 23:11, kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Sługą. Nie Panem. Słowo Boże mówi o tych, którzy pracują wśród was, żeby się nie wywyższali, żeby się uniżali, żeby pracowali jak słudzy, a nie jak ci, którzy władzy używają dla swoich własnych jakichś widzimisię. Sługa, który służy, a nie aby mu służono. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako sługa, a nie jako ten, któremu mieli służyć. I wreszcie, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To jest Słowo Boże. To nie ja wymyśliłem. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Bóg powiedział do ciebie i do mnie, co mamy robić. Jeśli tego czynić nie będziemy, to Słowo Boże mówi, poniesiemy konsekwencje tego. Zawsze są konsekwencje. Nie większe to mniejsze, ale konsekwencje zawsze są niesłuchania Słowa Bożego. Bo to jest lekceważenie tego, co mówi Bóg. A Bóg jest twórcą całego wszechświata. Rzymian 14:23. Natomiast na potępienie u Boga zasługuje ten, kto mając wątpliwości co do niektórych pokarmów, decyduje się jednak na ich spożywanie, nie postępuje zgodnie z wiarą, a każdy czyn, który nie pochodzi z wiary, jest grzechem. Musimy się nauczyć, że jeżeli o czym Słowo Boże mówi, a my o tym wiemy, nie możemy tego lekceważyć. Nie możemy przejść do porządku dziennego i powiedzieć, a to tam nieważne. Powiem wam na przykład jedną prostą rzecz, którą bardzo często chrześcijanie w ogóle nie przestrzegają i nic sobie z tego nie robią. I jedzą na przykład kaszankę z krwią. Słowo Boże w Starym Testamencie, na samym początku po potopie, Bóg od razu powiedział, no do pierwszych ludzi już powiedział, do po potopie od razu powiedział, żeby ludzie jedli zwierzęta, ale bez krwi. Później jest w zakonie powiedziane, żeby ludzie jedli zwierzęta, ale krwi spożywać nie będziesz, bo jak będziesz spożywał krew, zostaniesz ukamienowany. Dokładnie to samo zostało powtórzone przez wszystkich proroków i to samo zostało powtórzone w Dziejach Apostolskich do pogan. Dokładnie to jest powiedziane. Nie będziesz jeść krwi i nie będziesz zadławionego, uduszonego jeść. Kto dzisiaj się tym przejmuje? Ja nie mówię, że to jest najważniejsze w życiu, ale z drobnych elementów składa się całość naszej służby przed Bogiem. I to nie tak, i to nie tak, i a to drobne, to też drobne. I to drobne, i tamto drobne. Z odrobinek piasku nazbierasz taką wagę, że cię udusi. To mogą być tony składające się z drobinek piasku. Jeśli będziesz lekceważyć każdą drobinę w życiu swoim na tej ziemi, nie patrząc, co Słowo Boże na ten temat mówi, to cię to wszystko udusi. I nie dojdziesz do Królestwa Niebios. Bo drobne elementy mogą cię odciągnąć od Boga. Dlatego zwróćmy na to uwagę. Zwróćmy na to uwagę. Ja nie mówię, że jak ja nie jem krwi i nigdy jej nie jadłem, to ja jestem święty. Nie, ja tego nie mówię. Mogę nie jeść krwi, a dużo innych grzechów popełniać. Dlatego pamiętajmy, zwracajmy uwagę na wszystkie drobne rzeczy i na wszystkie grubsze i na wszystko, co się sprzeciwia woli Bożej. Pamiętajmy o tym. Grzech jest grzech i oddala nas od oblicza Bożego. Dlatego jeśli umiemy dobrze czynić, a nie czynimy, mamy grzech. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Bóg mówi przez Słowo swoje, Bóg mówi, tak jak czytamy tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego, czytaliśmy w Joela, bardzo ciekawy fragment, potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie, wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleją w owych dniach mojego ducha. Tu jest sporo osób, którzy widzenia miewają. Młodzi ludzie. Sporo takich jest. Z tych, z którymi ja osobiście mam kontakt, to jest 5 osób, które mają konkretne widzenia od Boga. I chciałbym wam te niektóre z nich przedstawić, powiedzieć o nich. 29 czerwca, świeże, widziałem aniołów ochraniających nasz kościół. Stali oni dookoła budynku naszego kościoła plecami do ścian. Trzymali w górze duże, jakby ogniste miecze. Miecze aniołów łączyły się, dotykały się w górze. Wiedziałem, że byli to silni aniołowie. Jak zbliżał się jakiś demon, wystarczyło, że jeden anioł tupnął nogą, wtedy ten demon uciekał. Teraz co dotyczy tego, że zbieramy na zapłacenie za plany budowy nowego kościoła. Zacząłem się pytać Pana, zacząłem wzywać imienia Pańskiego i Bóg powiedział, przekazał takie słowo. Widziałem mężczyznę, nie wiem, czy to był anioł, czy człowiek, był ubrany jak człowiek, który trzymał w ręku jakby szkatułkę. Wiedziałem, że była bardzo cenna. Ten mężczyzna przekazał tę szkatułkę pastorowi i to dotyczy zapłacenia za plan. Bóg coś drogocennego wydobywa ze swojego ludu. Coś drogocennego. Bóg pobudza serca ludzi. I coś drogocennego jest przynoszone, abyśmy mieli możliwość zapłacić za to, co Bóg nam powiedział, abyśmy czynili. Także pamiętajmy o tym. To jest niezwykle ważne. Teraz chciałbym jedną rzecz przekazać też z widzenia. Jedna osoba przekazała z Festiwalu Nadziei z tego dnia, kiedy sobota była, kiedy większość z nas było tam. Zaraz jak tylko zacząłem wychodzić na murawę za ludźmi, zobaczyłem aniołów siedzących obok ludzi na krzesełkach, którzy zapraszali tych ludzi, żeby wychodzili na murawę, aby oddać życie Jezusowi. Widziałem, jak rozmawiali z tymi ludźmi, wyciągali swoje dłonie do nich, by pomóc im wstać z krzesełek. Widziałem, jak aniołowie razem z tymi ludźmi szli pod samą scenę i tam dalej stali obok tych ludzi. Cały czas im towarzyszyli. Żebyśmy wiedzieli, że Bóg wysyła swoich aniołów, aby rzeczy się działy. To jest naprawdę ważna rzecz. Z 13 lipca jeszcze jest 3 krótkie widzenia z nabożeństwa niedzielnego. Zobaczyłem znowu ogromną falę, a z nią jakby wielka burza, która formowała się na ruchy anioła. Dyrygował burzą, podobnie jak dyrygent chórem. Było to potężne zjawisko. Wiedziałem, że ta fala ma dotrzeć do nas. Zrozumiałem, że to ogromna moc Ducha Świętego, która nawiedzi nasz Kościół. To są Boże obietnice, to są Boże zapowiedzi. Pamiętajmy o tym. Abyśmy uczestniczyli w tym, wspierajmy to wiarą naszą i oczekujmy szczególnego Bożego działania, bo wzrasta namaszczenie, naprawdę namaszczenie wzrasta. Znowu zobaczyłem miłą woń, kolorowe barwy wznoszące się do góry. Tym razem było to po wieczerzy. Jeszcze krótkie. Zaraz po wieczerzy, jak jeszcze pastor Robert mówił, zobaczyłem, jak chór aniołów przygotowuje się, by uwielbiać Boga razem z nami. I powiem tak zupełnie szczerze, zaczynamy odczuwać w czasie uwielbiania obecność Bożych aniołów. Zaczynamy odczuwać. Bardzo wyraźnie ja zaczynam odczuwać. Jestem bardzo poruszony i oczekujemy rzeczywiście potężnego działania Bożego. 15 lipiec. Zobaczyłem dużą, otwartą przestrzeń porośniętą trawą. Na tym terenie zobaczyłem, jak zaczynają wyrastać kwiaty. Rosły w szybkim tempie. Były bardzo piękne. Były to kwiaty różnego rodzaju, wysokości wzrostu ludzi. Widziałem je z bliska i z daleka, jak rosną. Aż zobaczyłem, że stało już ich co najmniej kilkaset. Zrozumiałem w duchu, że jest to teren nowego kościoła, a te wszystkie kwiaty to ludzie, którzy będą się zgromadzali już w nowym budynku kościoła. Następnie zobaczyłem, jak wróg, diabeł, ściął kosą kilka brzegowych kwiatów. Od razu po tym pojawiła się jakby przezroczysta kopuła ochraniająca nasz kościół. Zobaczyłem dużo cienkich, ognistych kanałów, które wydobywały się spod dachu kościoła, przebijające kopułę sięgające nieba. Po chwili te wszystkie linie z ognia połączyły się w jeden ogromny płomień. Słup ognia średnicy budynku kościoła. Widziałem, jak ogień, niczym płynna lawa, z dużą prędkością leciał do góry, aż do płaszcza ze skały, gdzie zrobił ogromną dziurę w nim, a ta dziura się rozszerzała. Było to potężne zjawisko, czułem wielką moc. Zrozumiałem, że to moc Ducha Świętego i modlitw zborowników. Później zobaczyłem trzy krótkie obrazy. A mianowicie widziałem stojącego na scenie Adama, który krzyknął wstawaj do pewnej osoby, która była na wózku inwalidzkim i ona wstała. Później zobaczyłem grupę uwielbiającą. Zobaczyłem, że to, jak grupa uwielbiała Pana, podobało się Bogu. Zobaczyłem miłą woń z tego uwielbiania. Grupę prowadził Krzysiek. Następnie widziałem cały zbór na kolana. Płakali i oddawali chwałę Bogu. Następna krótka wizja. Bóg też powiedział, że ma specjalną armię najlepiej przygotowanych aniołów, którzy już stoją w gotowości i nie mogą się doczekać, by chronić i pomagać nam tam, gdzie będzie nowy Kościół. I jeszcze jedno. Bóg też powiedział, żebym przekazał pastorowi, że to właśnie pastor będzie prowadził mój lud do zwycięstwa. Będzie stał na czele Kościoła, dlatego że okazał się wierny dla mnie, nawet jak przychodziły różne przeciwności i zwątpienia. To jest Boże objawienie. Tyle powiedział Bóg. I Bóg chce więcej mówić, abyśmy wzrastali dla Niego, abyśmy szykowali się na szczególne Boże działanie. Tu jest mnóstwo sług Bożych. I Bóg będzie te sługi wszystkie używał. Będą się działy naprawdę wielkie rzeczy. Dlatego uczestniczmy w tym wszystkim, bo to jest niezwykle ważne, że Bóg chce do góry nogami przewrócić całe to miasto i okoliczne tereny. Aby dla Pana wznosiła się chwała z tego miejsca, aby Bóg był naprawdę wywyższony. Niech imię Pańskie będzie uwielbiane. Wszyscy powiedzieli Amen.